A my jesteśmy w Kędzierzynie Koźlu. Pan dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Serdecznie Państwa witam.
Tak dawno gościliśmy u Pana kolegi. Gdzie? W Żywcu. No i cóż, opowiadamy o tym, że również gdy mowa o medycznej, leczniczej infrastrukturze Rzeczpospolitej Polskiej, możemy mówić, że ta Polska jest w budowie, w przebudowie. No i z tego co wiem, też mamy dobre informacje z Kędzierzyna Koźla pod tym kątem, prawda?
Tak, ta Polska jest w budowie, Kędzierzyn Koźla jest w budowie. Mamy dla kogo budować. Pani starosta tutaj poruszała się w obszarach rodziny, potencjału naszego miasta, naszego powiatu, ale też całości naszego społeczeństwa, naszego otoczenia. Rzeczywiście my budujemy nasz szpital, tworzymy nową jakość w tym szpitalu na potrzeby tutaj naszej rodziny. Jesteśmy, mam nadzieję, przy zamknięciu projektu budowy OIOM-u i rozbudowy bloku operacyjnego. Mam nadzieję, że w tym miesiącu poznamy wykonawcę tej inwestycji. Ja jestem na tyle wstrzemięźliwy, ponieważ jak Państwo wiecie, procedura ustawy Prawo Zamówień Publicznych rządzi się swoimi prawami, w związku z czym musimy tutaj stosownie do niej działać.
Terminy, kwestie odwoławcze i tego typu historie.
Absolutnie tak, więc czekamy teraz na wybór końcowy tego wykonawcy.
Natomiast w Radiu Wnet są interpretacje, nawiązania i ciągi dalsze, natomiast takie pytanie wprowadzające. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu, pan Jarosław Kończyło. Wszyscy psioczą na tą polską służbę zdrowia. Mamy znakomitych fachowców, mamy kadry, mamy potencjał. No to dlaczego pod kątem finansowania, dlaczego pod kątem tych kolejek dzieje się tak, jak się dzieje? Bo przecież no, są szpitale zarządzane w sposób perfekcyjny, ale są też takie szpitale, na które dotują wielomilionowe straty i tak naprawdę ci wszyscy, którzy mają chociażby własną działalność gospodarczą, odprowadzają te sowite ZUS-y z myślą właśnie o lecznictwie, o leczeniu, no są w wielkim kłopocie. Tak z Pana doświadczenia, od czego to zależy, może zależeć?
Tu rzeczywiście pytanie Pana redaktora powinno powodować wielowątkową odpowiedź. I na pewno tutaj tych czynników, determinantów powodujących to, w jaki sposób rozmawiamy o tej ochronie zdrowia, jest naprawdę wiele. Rzeczywiście ja patrzę na nasz podmiot leczniczy, bo tu musimy jakby szukać możliwości i podniesienia z jednej strony tej jakości, z drugiej strony rozszerzenia działalności tam, gdzie ona jest możliwa dla naszej rodziny, naszego powiatu, ale nie tylko powiatu, bo Państwo prawdopodobnie wiecie, jesteśmy szpitalem, największym szpitalem powiatowym w województwie opolskim, jednym z największych szpitali na całej Opolszczyźnie.
Który wciąż się rozbudowuje. Też nie tylko a propos tych inwestycji budowlanych, ale również o specjalizacyjnych operacjach, które tutaj można uczynić i uratować zdrowie i życie. I o tym będziemy mówić w dalszej części. Jesteście najwięksi, czy być największym, to przede wszystkim radość, duma, czy jednak odpowiedzialność i wciąż myślenie o tym, aby ten poziom usług medycznych, lecznictwa był na jak najwyższym poziomie.
Absolutnie jest to olbrzymia radość i duma i praca, ja ją nazwę pracą pozytywisty, tak? Cały czas coś się dzieje w szpitalu i cały czas musimy pamiętać o tym, że na samym końcu jest pacjent i to on jest najważniejszy. Dla nas pacjent jest najważniejszy, a to absolutnie musimy we wszystkich obszarach pamiętać. Posiadamy wspaniały szpital, posiadamy wspaniałych współpracowników. Myślę, że również jest bardzo dobry klimat na oddziałach, gdzie właśnie przed chwilą usłyszałem informację od jednego z pacjentów oddziału laryngologicznego, jak dobry klimat jest na tym oddziale. Rzeczywiście jest tak, jesteśmy szpitalem, który oprócz tego, że leczy dorosłych na tym oddziale, to również leczy dzieci. Takich oddziałów tutaj w naszym rejonie jest naprawdę niewiele, nawet po drugiej stronie granicy. Pan redaktor był niedawno w Raciborzu. My takim oddziałem możemy się pochwalić, że on również leczy dzieci, więc tak naprawdę jest tutaj co robić i z drugiej strony jest jeszcze obszar, o którym Państwo wiecie, o którym Polska mówiła, mianowicie personel medyczny, personel lekarski, personel pielęgniarski.
Pochwalmy, wymieńmy tych niezwykłych medyków i lekarzy.
Tak, dziękuję za to, że mam możliwość tutaj pochwalić moich współpracowników, naszych medyków i nasz personel pielęgniarski, bo tak jak wspomniałem, mamy wspaniały personel pielęgniarski. Realizujemy naprawdę świadczenia, które nie tylko są realizowane w szpitalu powiatowym, ale to są świadczenia, które realizujemy na przykład na urologii, na przykład na ginekologii, na przykład na chirurgii. Są to świadczenia, które realizujemy w takim trybie nawet ponadregionalnym. Państwo wiecie, że nasza okulistyka przyjmuje tak dużą liczbę pacjentów. Ja śmiem postawić tezę, że nasz szpital przyjmuje prawdopodobnie taką liczbę pacjentów w zakresie usunięcia zaćmy, jak wszystkie inne pozostałe oddziały na terenie Opolszczyzny. Myślę, że jesteśmy temu bliscy. Nasza urologia wykonuje nie tylko te zabiegi takie podstawowe, te, które pacjent potrzebuje, ale również zabiegi naprawdę tutaj dużych zabiegów onkologicznych. Duże zabiegi onkologiczne są realizowane u nas w szpitalu. Na oddziale naszym położniczo-ginekologicznym nie dość tego, że jesteśmy na drugim poziomie referencyjnym, co oznacza, że dyżurowo tutaj zabezpieczamy dwóch lekarzy na takim dyżurze, to również proszę mi wierzyć, że wielu pacjentów z terenu całej Polski przyjeżdża na zabiegi ginekologiczne do naszego szpitala. Ja mógłbym tak długo opowiadać.
A co z sercem, panie dyrektorze, bo to jest ważne.
Tak, więc jakby przez do serca trafiamy do pacjenta poprzez na przykład nasze wyżywienie na naszym oddziale, bo tu mogę się pochwalić, że ono się zmieniło i mamy czym się chwalić, ale to jakby jest odpowiedź trochę żartem na pytanie pana redaktora. Posiadamy również na terenie, nie mówię w naszych strukturach, ale na terenie naszego szpitala posiadamy podmiot niepubliczny, który świadczy usługi o najwyższym poziomie, usługi kardiologiczne. Jest to zespół placówek, które na terenie Polski świadczy takie usługi. Mamy się czym chwalić, bo rzeczywiście zespół tworzą lekarze, osoby powiązane czy z placówką w Katowicach, czy też z placówką w Zabrzu, mówię tymi podmiotami częściowo publicznymi.
Panowie i panie, jeżeli macie złamane serca, tylko w Kędzierzynie, Koźle, o czym zapewnia dyrektor Jarosław Kończyło, samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Kędzierzynie, Koźlu, więc tak, reperujecie serca, poprawiacie stan widzenia, aby widzieć lepiej i dalej. Natomiast na koniec jeszcze porozmawiajmy sobie bezpośrednio o tych inwestycjach, bo z tego co wiem, pan dyrektor cały czas inwestuje, doinwestowuje ten szpital w sprzęt i w infrastrukturę. Jak to się robi? Ktoś pomaga, ktoś wspiera, czy to po prostu z własnych oszczędności, czy jednak no udaje się pozyskać to tu, to tam trochę grajcarów, trochę talarów, aby rzeczywiście ten poziom podnosić i tego sprzętu było i personelu ponad miarę, czego na pewno panu zazdroszczą inni dyrektorzy tego typu placówek.
Po raz kolejny dziękuję za pytanie. To jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie, ponieważ tak naprawdę tego sprzętu nie byłoby bez pieniędzy unijnych, które otrzymujemy i rzeczywiście one szerokim strumieniem trafiają do naszego szpitala. Jeszcze poprzednia dyrekcja wspólnie z całym zespołem wnioskowała o te projekty, o ten sprzęt. My ten sprzęt teraz dostajemy. Z drugiej strony absolutnie takim warunkiem sine qua non tego, żeby ten sprzęt mieć, to jest wsparcie starostwa, pani starosty do tego, żeby ten wkład własny nam przekazywać i absolutnie my cały czas na ten sprzęt czekamy, cały czas się rozbudowujemy tym sprzętem, chcemy być technologicznie nowocześni, dlatego wiemy, że ten sprzęt dla naszych współpracowników jest niezwykle ważny, a na samym końcu on pozwala nam w lepszym standardzie, w lepszej jakości leczyć naszych pacjentów. My cały czas My cały czas trzymamy kciuki, żeby decydenci pozytywnie akceptowali nasze wnioski, bo potrzeby mamy ogromne.
I akceptują decydenci ci z perspektywy ministerstwa, w Warszawie, ci, którzy rządzą gabinetem prezesa Rady Ministrów?
Rzeczywiście tu dwuwymiarowo patrzymy. Te środki regionalne Unii Europejskiej, one wprost do nas trafiają z Urzędu Marszałkowskiego, czyli ten Urząd Marszałkowski w Opolu, to on decyduje, w jaki sposób będą kierunkowane te wnioski, ale z drugiej strony również chciałbym podziękować ministerstwu, bo jak Państwo wiecie, prawdopodobnie jesteśmy szpitalem, który posiada oddział ratunkowy i na ten oddział ratunkowy były dedykowane sprzęty w tym zakresie. Co chciałbym jeszcze bardzo ważnego powiedzieć? Z racji tego, że nasz szpital posiada bardzo dużą liczbę oddziałów, jest to 16 oddziałów, posiadamy 3 lokalizacje stacjonarne, czyli w 3 różnych miejscach oddziały szpitalne są, nam bardzo by zależało, szczególnie w dobie podaży na rynku pracy pracowników, bardzo by nam zależało na to, żeby być w jednej lokalizacji. Bardzo by nam zależało, żeby oddział pediatryczny przenieść do głównego budynku szpitalnego, bo jak Państwo domyślacie się, w zimę jest to naprawdę niedobre, żeby ci mali pacjenci trafiali poprzez podwórko i 300 metrów przechodzili do głównej lokalizacji szpitalnej. Bardzo prosimy wszystkich Państwa, którzy mogą nas wesprzeć w tym projekcie, żeby to zrobili.
Panie i panowie, gościmy w Kędzierzynie Koźlu. Moim gościem był pan Jarosław Kończyło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie.
Jest 8:51.
Radiowa Kronika Budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
Panie i panowie, radio, robimy Radio Wnet. I teraz jeszcze życzenia urodzinowe, bo dzisiaj przecież świętego Krzysztofa. Z ukłonami dla prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, jak również dla taty Karola Smyka, który też jest Krzysztof. Panowie, wszystkiego najlepszego. Wyjazdowa ekipa Radio Wnet o was pamięta. Prezesie proszę pamiętać jeszcze bardziej. Natomiast stacja 19 naszej podróży Radio Wnet. Wracamy do źródeł. I pan dyrektor Piotr Gabrysz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie Koźlu. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Witam.
No i będę wymieniał, bo tak, i Bronisław Piruk, znany w całej Polsce, i pan Stanisław Rewieński, prezes Stowarzyszenia Majoretek, Tambur Majorek i Cheerleaderek Polski, bo przecież Kędzierzyn Koźle słynie tymi mistrzostwami na cały stary kontynent, ale również na cały świat. Również pływadła na Odrze. No dużo się tego dzieje, panie dyrektorze.
Ach, to jeszcze można doliczyć kilka następnych festiwali, które wydarzą
jak
się
kilkanaście.
Jesienią, jak nie kilkanaście, w roku na pewno, ale za chwilę kończą się wakacje, a my te wakacje kończymy, a sezon kulturalny rozpoczynamy z przytupem, naszą cykliczną już imprezą plenerową pod tytułem Gitariada 40, czyli spotkanie dinozaurów lokalnego Big Beatu z młodymi muzykami z Kędzierzyna Koźla. Dwudniowa impreza, piątek, sobota, 31 sierpnia. Gorąco zapraszam słuchaczy Rady Wnet do Parku Pojednania. A zaraz potem przepiękny festiwal organizowany, którego dyrektorem artystycznym jest człowiek z Kędzierzyna Koźla, ale chwilowo zamieszkujący Warszawę, czyli Wojtek Wójcicki, pasjonat muzyki dawnej, i on nas namówił, on wymyślił festiwal Mikołaja z Koźla. Mikołaj z Koźla to piękna postać ze średniowiecza, mnich, prawdopodobnie stąd, który wędrował po terenie historycznego Śląska, gdzieś przez Głogówek, Ołomuniec i Koźle właśnie, spisywał różne mądre rzeczy podsłuchane w klasztorach i wioskach, napisał pierwszy polski utwór, chyba skonstruował zapis nutowy, to Wojtek Wójcicki mógłby więcej powiedzieć, i ku jego pamięci organizujemy festiwal muzyki dawnej Mikołaja z Koźla. Przyjeżdżają gwiazdy pięknej muzyki, może dość hermetycznej, ale serca się otwierają, kiedy dokładnie to jest wszystko na żywo. Zaraz potem festiwal piosenki turystycznej i wszelakiej wrzosowisko, od 20 kilku lat w Kędzierzynie Koźle organizowany. Potem międzynarodowy festiwal filmów niezależnych i nieprofesjonalnych, publicystyka też od 30 lat, a potem po raz drugi wspólnie ze Stowarzyszeniem K-Kwadro organizujemy festiwal piosenki dziecięcej. No i tak się dzieje przez całą jesień, a 3 listopada w tym roku przepiękna impreza. Myślę, że możemy spokojnie zaprosić gości z całej Polski. Benefis Marka Radulego, 40 lat pracy na scenie. Jest stąd, zaczynał tutaj, uczył się w Technikum Żeglugi Śródlądowej. Mieszka obecnie gdzieś w okolicy Lublina, ale o Kędzierzynie Koźlu pamięta od zawsze i to on właściwie wykonał pierwszy telefon i powiedział: słuchaj, jestem stąd, chętnie bym koncert urodzinowy zrobił również w Kędzierzynie Koźlu, i robimy.
Pan się uśmiechnie, bo tak jak mówię, Mikołaj z Koźla to od razu Wincenty z Kielczy. To tych dwóch wielkich, o których nauczał świętej pamięci mój profesor na studiach polonistycznych, profesor Stefan Nieznanowski, UMCS Lublin. Natomiast uśmiechnie się pan, bo przecież właśnie o Marka Radulego chciałem spytać. To ten człowiek, który nie tylko w formacji Banda i Wanda, ten smakowity riff w piosence, którą wyśpiewuje Wanda Kwietniewska, Kochaj mnie, kochaj, ale przede wszystkim też gitarzysta przez prawie lat 11 w Budce Suflera, a poza tym Marek Raduli człowiek, no, który był blisko związany i z Radiem Puls, i z innymi rozgłośniami lubelskimi, w których miałem okazję pracować, no i o tym Benefisie my już mówimy, może to pana zaskoczyć.
A obecnie kierownik muzyczny zespołu Anny Wyszkoni.
Dokładnie, chociaż bardziej wolę jednak te jego jazzująco syntopowane historie, jak meksykański
symbol oczywiście
słońca
tak.
Na playliście częstokrajowej Radia Wnet. Panie Piotrze, rzecz bardzo ważna, bo tyle tych festiwali się tutaj dzieje i powiem szczerze, że nie wiem, na tym przełomie śląsko-opolskim, patrząc na Racibórz i co tam się dzieje, ja nazywam Racibórz kulturalną grupą, która trzyma władzę. Podobnie kulturalnie dzieje się to u pana. Co jest powodem, że rzeczywiście tą kulturą żyją ludzie, którzy tutaj mieszkają, a przy okazji zarażają innych, że chcą tutaj przyjeżdżać? Bo doskonale pan wie, że w dzisiejszych czasach tak zwanego kapitalizmu mocnego, totalnego, no ta kultura gdzieś jest spychana na margines, a jednak okazuje się, że w Raciborzu, ale również w Kędzierzynie Koźle jest to możliwe. To jest topos miejsca, czy po prostu dobra ręka do dobrych ludzi, którzy tę kulturę czują, a jeszcze są mecenasi, którzy chcą ileś tam talarów wyskrobać, aby na tą kulturę dać.
Wszystko po trochu. Samorząd dba o pieniądze na kulturę. Skłamałbym, gdybym narzekał na budżet Miejskiego Ośrodka Kultury. Sponsorzy również są, przyjaźnimi się z wieloma mecenasami kultury i jest przede wszystkim ogromna ilość ludzi, którym się chce. Wspominał pan chociażby o Bronku Pirogu na samym początku. Absolutny fenomen człowieka, który generuje pomysły z prędkością karabinu maszynowego. Wystarczy tylko się podpiąć pod jego energię i realizować, i już się kręci. Mamy wiele takich stowarzyszeń. Wspomnę chociażby stowarzyszenie Pasja, ludzi owładniętych teatrem, dwie szalone dziewczyny, które namawiają małolatów do zabawy w teatr, a jednocześnie namówiły swoich dorosłych przyjaciół i stworzyły kilka lat temu teatr ludzi pracujących. No i to jest teatr, który zapełnia nasze sale po brzegi. Każda ich premiera, bilety wyprzedane są błyskawicznie, jak nie przymierzając na wczorajszy koncert zespołu Rammstein, z którego wróciłem późno w nocy, jestem odrobinę niewyspany. Ale to jest i topos, i ludzie. I myślę, że odpowiednio...
A powiedzmy, gdzie Rammstein koncertował, panie dyrektorze?
A to chyba wszyscy wiemy, że w Chorzowie.
No w Chorzowie. Tych biletów nie było od dawna. Powiem szczerze, że ja w Dublinie to zobaczę przyszłym
roku. I tu niespodzianka. Przyjechaliśmy pod stadion i bez kolejki kupiliśmy bilet w ostatniej chwili o godzinie 15:17.
No ale to był chyba last minute, powiem szczerze, bo tak naprawdę w sieci tych biletów tak można już nie było nie kupić.
Ale może koncertu Rammstein w Kędzierzynie nie, jednak nie wyprodukujemy, bo chyba by nam zabrakło prądów, tak, byśmy musieli wyłączyć kilka dzielnic.
Jeżeli będzie podobnie z sytuacją z biletami na formację Tour, no to byłoby niezwykle krakowsko. No i jak się podoba ostatnia płyta grupy Rammstein, powiem szczerze?
Oni trzymają na tyle dobry poziom równo, że nawet jak są ciut słabsi, to zawsze cieszą. Także zresztą...
No, dla mnie ta płyta jest niezwykła. Od Reise, no i jest bardzo niepoprawna politycznie.
Jest niepoprawna, oni zawsze potrafią dokładnie włożyć kij w mrowisko i myślę, że Rammstein to jest zespół, który doskonale wykorzystuje swój niemiecki akcent po to, żeby prowokować, a jednocześnie dostarcza fantastycznej rock'n'rollowej zabawy, co jest fenomenalne.
Nawet świętej pamięci Tomasz Beksiński mówił, że lubię Rammstein, bo jest taki jakiś marszowy i no, dobrze się tego słucha i maszeruje.
Tak jest.
Panie i panowie, Piotr Gabrysz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, był moim państwa gościem. Obiecuję, że pojawimy się na beneficie Marka Radulego.
Zapraszam gorąco.
Jakby nie patrzeć, jesteśmy Markowi to winni. Panie i panowie, no to jeszcze życzenia imieninowe dla kogo? Kuby Grabiasza, bo przecież dzisiaj nie tylko świętego Krzysztofa, ale również świętego Jakuba, więc Kubo, wszystkiego co najlepsze. Radio Wnet, wracamy do źródeł, Kędzierzyn, Koźle, dzień 19.
Czas na przegląd prasy.
Panie i panowie, jest 19.01, nie, jest 9.01. To a propos pewnych skojarzeń związanych bezpośrednio z przygotowaniami trasy Radia Wnet. Okazało się, że mówiąc 7 albo 9, można zrozumieć, że ktoś myśli, że jest godzina popołudniowa. Jest 9.01, panie i panowie, a w przeglądzie prasy jego wielkość, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Jerzy Głuszyk, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Ciebie, witam słuchaczy naszych miłych.
No właśnie, zapraszamy do Mrągowa. 26-28 lipca roku pańskiego 2019, to już wszyscy wiedzą, którzy słuchają Twojej audycji, słuchają Radia Wnet, jak co roku do Mrągowa przyjeżdżają fani muzyki country, bluegrass, ale nie tylko, bo to muzyczne święto country sprawia, że nie wiem, już chyba kilkadziesiąt tysięcy serc, fanów i turystów, którzy na kilka dni zmieniają oblicze tego niezwykłego miasta. Już widać te niezwykłe kowbojskie stroje, motocykle, chopery niezwykłe, samochody terenowe i muzykę, która rozbrzmiewa z każdego pubu, baru, restauracji spod nieba Mrągowa. Jerzy?
Słuchaj, opisałeś to tak barwnie, sugestywnie, że wydaje mi się, że moja rola tutaj może sprowadzić się wyłącznie do potakiwania. Mów dalej, Tomaszu.
Jerzy,
twoja relacja jest na tyle ciekawa, że zamieniam się w słuch.
Drogi Jerzy, tak naprawdę to ty jesteś sercem bijącym i nikt tak nie opisze jeziora Czos i tego, co się tam dzieje, ale ja zawsze, jesteś mistrzem radiowym, więc ja też muszę się dostroić i trochę przygotować, drogi Jerzy, opowiadaj.
Bardzo ci dziękuję za te niezasłużone komplementy. Siedzę sobie właśnie na pięknym pomoście nad jeszcze piękniejszym jeziorem Czos w Mrągowie, nieopodal amfiteatru. I tak jeszcze trochę jest leniwie, bo przygotowania trwają. Festiwal zaczyna się dopiero jutro, ale już liczni fani z całej Polski zjeżdżają. Masz rację, że to jest barwne bardzo widowisko, barwne wydarzenie. Ludzie troszkę tak zatapiają się w świat jakiś baśniowy. Część z nich przebiera się właśnie w stroje kowbojskie. Wynika to, jak sądzę, tu mamy takie pokolenie średnie i troszkę starszego jest sporo takich ludzi, ale też jest dużo młodzieży. Ci starsi wychowani na westernach być może właśnie odgrywają jakąś rolę, którą chcieli w dzieciństwie, przyglądając się Johnowi Wayne'owi i innym wielkim twórcom tego gatunku filmowego odtworzyć w swoim życiu. Ale przede wszystkim to jest muzyka, to jest piękna przyroda, mówię o tym jeziorze, to są barwni ludzie, którzy tu przyjeżdżają, ale to jest przede wszystkim znakomita muzyka. Ta muzyka, która się często kojarzy wyłącznie z jakimś, dla tych niezorientowanych, z jakąś taką muzyką przy ognisku, gdzie też kowboj po odbyciu jakiejś trasy siadał sobie, schodził z konia i na organkach przygrywał czasami coś podśpiewując. Nie, nie, tu jest bardzo dużo nowoczesnej muzyki, która jest osadzona w realiach wprawdzie takich kantrowych, tego tam podziału gatunkowego, ale jest muzyką, która może być grana wszędzie, nie tylko na festiwalach country, może być grana w stacjach radiowych, oglądana w telewizjach i jest fantastycznym przeżyciem muzycznym. Trzymam w ręku właśnie, w dłoniach, gazetę festiwalową, jeszcze po korekcie w drukarni, przed korektą w drukarni. Jesteśmy także festiwalem, który chyba jako jeden z nielicznych wydaje gazetę festiwalową, w której piszemy recenzje, w którym pojawiają się zapowiedzi programowe i tak dalej, i tak dalej. warto jeszcze powiedzieć, że to jest 38. festiwal. To jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej. Kiedyś to był jeden z największych trzech festiwali po Opolu, Sopocie. Teraz oczywiście, kiedy imprez jest więcej tego typu wydarzeń muzycznych, to on tak jest, no ma tą swoją ważną rolę, ale już na pewno nie tą czołową. Ale ludzie, którzy tu są związani, którzy chociaż raz byli, to tak jak w słowach piosenki Czarka Makiewicza, hymnu festiwalowego, jeśli tu już raz przyjedziesz, to nie zapomnisz i zawsze będziesz wracał, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, jak wiadomo.
Oczywiście, i prowadzą do Nashville. Jerzy, czy możemy powiedzieć, Jerzy Głuszyk, mój mistrz, bo tylko dwóch jest takich, Korneliusz Pacuda, któremu się kłaniam, jeżeli nas podsłuchuje, i on, Jerzy Głuszyk, i cieszę się, że jesteś na naszej muzycznej łajbie Radia Wnet, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8, ale Jerzy, musimy się pochwalić, że to chyba najważniejszy festiwal muzyki country, grassu w Europie, natomiast tak naprawdę to jest chyba jeden z niewielu festiwali, gdzie pisze się w Nashville, w sercu tej muzyki, o tym naszym polskim festiwalu. To prawda?
Tak jest. Dokładnie tak jest. Ja, kiedy odwiedziłem Nashville i taką tą organizację światową muzyki country, czyli Country Music Association, to przekonałem się z satysfakcją, choć trochę i ze zdziwieniem, że prezes tej organizacji światowej znakomicie zna artystów, wie, kto z tych wielkich światowych gwiazd amerykańskich występował w Mrągowie i jest bardzo dużego takiego uznania za program artystyczny, który tutaj jest robiony. Rzeczywiście to wielkie gwiazdy amerykańskie bywały. Rosanne Cash przed 3 laty, córka Johnny Casha, taka troszkę folkująca artystka, ale bardzo znana w Stanach. Jego pasierbica Kevin Carter przed laty. Steve Walliner. Ja pamiętam, że kiedyś nawet to śmialiśmy się, ale coś w tym być może jest. Kiedy David Ball po nagraniu swojej w Warnerze debiutanckiej płyty, jeszcze jako mało znany, znaczy już ceniony artysta w Stanach, przyjechał do Mrągowa i wystąpił tutaj, to kiedy wrócił do Stanów, to jego piosenka z tej płyty była już na pierwszym miejscu listy Billboardu. A zatem jak sam twierdził, przesyłając potem, oczywiście to było kurtuazyjne, do nas list, napisał, że Mrągowo przysłużyło się jego karierze. No to troszkę coś w tym jest być może, że ta impreza europejska na rynku europejskim jest jedną z największych country, ale dostrzegana właśnie w Stanach, czyli w stolicy muzyki country światowej.
Jerzy Głuszyk, natomiast oblej trochę miodem to moje skołatane dziennikarskie serce w drodze, gdy Radio Wnet wraca do źródeł, bo wszak ja przecież Irlandczyk, a przecież też irlandzkości mnóstwo będzie na tym festiwalu za sprawą taneczności pewnych, Jerzy, prawda?
Ależ także, bo ten tegoroczny festiwal jest podporządkowany takiej idei słusznej, bo muzyka służy również nie tylko do kontemplacji, refleksji, ale także do zabawy, czyli do tańca, jest podporządkowany idei taneczności, o której żeś słusznie powiedział, określając to tak. Będą artystom śpiewającym towarzyszyły zespoły zarówno tego tańca country, takiego klasycznego line dance'u, w wykonaniu chyba najciekawszej europejskiej grupy, to jest zespół Karamelka z Czech. Będzie bardzo zasłużony, bo 25 lat jest na scenach tanecznych i estradowych, na estradzie w Polsce zespół Strefa Country, który będzie tutaj odsłaniał, my tu nie mamy Alei Gwiazd, ale mamy Wall of Fame, czyli taką ścianę chwały, na której odsłania co roku jakaś kolejna gwiazda swój podpis, to właśnie zespół taneczny Strefa Country w tym roku będzie odsłaniał tutaj swój podpis, ale przede wszystkim będą swój autograf, ale przede wszystkim będą tańczyli na scenie mrągowskiej oraz to, do czego sprowokowałeś mnie swoim pytaniem, znakomity, naprawdę. To jest jeden z też ciekawszych tanecznych zespołów europejskich, Tauta and Elorian Irish Dance. Oni tańczą różne odmiany tańca irlandzkiego, w tych takich twardych butach i miękkich. No, będzie się tu działo. Ja już oglądałem ich występy
i nawet zazdroszczę. Takim krótkim. I tego ci ludzie zazdroszczą.
No właśnie, słuchaj, no to...
Jerzy, no to ja zagrajmy sobie.
Przyjeżdżaj na chwilę.
No chciałbym,
chociaż,
no chciałbym. Wiesz co, śmigłowiec wynajmiemy z Janem Kondrem, Karolem i pędzimy w te pędy, natomiast musimy coś zagrać, bo nasz program powoli się kończy. Natomiast Jerzy Głuszyk jutro nieco więcej i relacje i będzie pewna niespodzianka, bo przecież jutro poranek wnet z Nysy. Jerzy, co zagramy za chwilę częstograjowo?
Zagramy za chwilę. Ja zaproponuję państwu piosenkę wykonaną, znaczy, którą zagra dla nas, zaśpiewa zespół Rapid Grass ze Stanów Zjednoczonych. To jest świetna kapela bluegrassowa, która przyjedzie, ona już jest w Mrągowie, przyjechała do nas ze stanu Colorado, z gór skalistych. Chłopaki, świetni instrumentaliści, wymiatają, że aż hej, i za chwilę państwo się o tym przekonacie.
Jerzy Głuszyk, panie i panowie, za chwilę dżingiel Częstokraja i będziemy łączyć się z Wilnem, gdzie Agata Andoniewicz będzie opowiadała o tym wszystkim, co pod niebem Wilna się dzieje. Studio Wilno, kwadrans po godzinie 9. Poranek wnet dobiega końca. Panie i panowie, w rolach głównych Jan Oleński, wydawca, Konrad Tomaszewski, cyberprzestrzeń, fotografie i filmy, które będzie można zobaczyć na naszej stronie. Karol Smyk przy konsolecie, Dariusz Perku przy konsolecie i komputerze w Warszawie. Adrian Kowarzyk, mój wydawca techniczny, wspiera go Anna Kostrzewska, a ja powiem, że teraz formacja Bluegrass, panie i panowie, Rapid Grass i te bluegrassowe dźwięki na zakończenie dzisiejszego poranka wnet. Jutro słyszymy się z Nysy. Ku dobru i światłu.